Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań, gdzie wraz ze mną bieżące kwestie polityczne komentować będą profesor Wiesław Ratajczak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Kłaniam się Państwu.
I profesor Krzysztof Brzechczyn. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Proszę Państwa, a chciałbym rozpocząć część krajową od zeszłotygodniowych wydarzeń z Kórnika podczas wizyty Jarosława Kaczyńskiego i posłów z Poznania i z powiatu poznańskiego. Z zwolennikami PiS-u doszło do ataku zwolenników opozycji, nie tylko tych polityków, ale zwykłych ludzi, którzy przyszli na to spotkanie. Można by powiedzieć, że ten atak to jest coś, o czym często rozmawiamy w naszych rozmowach, że brutalizacja życia publicznego w Polsce następuje, jednakże tutaj po pierwsze charakterystyka bardzo mocnej wulgarności, na co zwrócił uwagę chociażby profesor Żerko, który wskazał, który tak naprawdę dał świadectwo tego, jak jego żona, która była na tym spotkaniu, została potraktowana, została ona i inne uczestniczki wyzwane od najgorszych z jednej strony, z drugiej strony pewien problem, ponieważ to nie byli, jak chciał Jarosław Kaczyński, jacyś przywiezieni działacze do robienia burt, jacyś zawodowi chuligani, ale byli to stateczni mieszczanie, klasa średnia, mieszkająca w swoich wygodnych domach w podpoznańskim Kórniku, która nagle może pokazać taką twarz. Co się dzieje z polską polityką i czy powinniśmy jednak nad tym faktem głębiej się zastanowić i wyciągnąć jakieś wnioski? Rozpocznę od profesora Krzysztofa Brzechczyna.
No, po pierwsze, to nie jest to tylko zjawisko przynależne do polityki, ale w ogóle życia społecznego i jest to głębsze zjawisko, które winno być analizowane przez psychologów społecznych, czy tymi narzędziami przynajmniej. Bo tutaj mamy do czynienia z upowszechnianiem się takiej postawy, jak ja bym to nazwał, egocentryczno-histeryczno-emocjonalnej, która przejawia się w braku radzenia sobie z odmiennymi poglądami, które występują w przestrzeni publicznej. I one mogą dotyczyć wszystkiego, nie tylko polityki. I teraz na przykład merytoryczna, nie jakaś druzgocąca krytyka danej osoby, jest odbierana jako personalny atak na nią i to jest usprawiedliwienie do kontrakcji, tak? Ostatnio powiedzmy na Facebooku czy w mediach społecznościowych znalazłem taki tytuł, takiego artykułu: po obronie pracy magisterskiej można się tylko pochlastać. O co tutaj chodzi? Jak mamy do czynienia z obroną pracy magisterskiej, to ten recenzent czy promotor, on jest zobowiązany rytualnie do przedstawienia pewnych takich słabych punktów pracy magisterskiej. I już ten element taki sprowadzony do takiego rytuału w zasadzie, on powoduje, że młodzi ludzie nie potrafią sobie z tą krytyką poradzić.
I to, ale panie profesorze, tutaj raczej nie byli ludzie, którzy nie są w stanie poradzić sobie z krytyką. To byli ludzie, którzy są, jak się wydaje, świadomymi obserwatorami mediów, świata politycznego i oni właśnie chyba zawiesili swój zmysł krytyczny, z czym mieliśmy do czynienia jest jednak czymś, co się chyba jeszcze wcześniej w Polsce na taką skalę nie zdarzyło.
Tak, ale to jest podłoże, to znaczy ktoś, powiedzmy, tego typu postawy, tak, wykorzystuje. Jacyś zawodowi, czy działacze, czy powiedzmy działacze samorządowi jakby wykorzystują tą postawę do przeprowadzenia takiej właśnie, to nie jest krytyka merytoryczna poglądów, tak, tylko to jest taki właśnie atak, tak, atak personalny,
No i teraz powinniśmy coś z tym zrobić. Wiesław Latajczak, jak pan patrzy na tą kwestię? Powinniśmy coś z tym zrobić? Powinniśmy powiedzieć, no dobrze, no tak to jest już i zostawiamy tą sprawę, czy też jednak powinniśmy domagać się, my, myślę, społeczeństwo, pewnej reakcji na to, co się wydarzyło w Kórniku?
Oczywiście prywatnie się z tym nie zgadzam i mocno protestuję. Jeśli mógłbym w jakiś sposób przekonać uczestników tego typu spotkań, żeby zaniechali podobnych działań, to chętnie to zrobię. Natomiast też nie przypuszczam, żeby tutaj jakiekolwiek działania prawne odniosły skutek. Przeciwnie, one by zapewne podsyciły wręcz skalę tego typu protestów. Bardzo dziękuję.
Ale panie profesorze, ale czy nie będzie, stawiam to pytanie świadomie, tendencyjnie może ktoś by to uznał, ale czy nie będzie właśnie przeciwnie, że ktoś, kto kogoś zelżył publicznie, jeśli nie dostanie wezwania, mandatu, nie będzie w jakiś sposób rozliczany, czy to właśnie nie będzie punktem wyjścia do dalszych tego typu ekscesów? Czy nie będzie przeciwnie, niż pan profesor mówi?
Znaczy, mam wrażenie, że w środowisku, które organizuje tego typu spotkania, bo jak pan redaktor wspomniał, wśród inicjatorów byli działacze samorządowi na przykład z tej okolicy, także działacze partyjni stricte. Tego typu przedsięwzięcia odbywają się od dawna. Jeśli jest reakcja policji, jeśli pojawiają się mandaty karne czy inne sankcje, no to osoby ukarane stają się bohaterami Facebooka, są nierzadko rozpatrywane do prestiżowych nagród. Myślę tutaj o przypadku warszawskim. Także powiedzieć można, że w pewnych środowiskach politycznych, a myślę, że także towarzyskich, ten styl bycia stał się swego rodzaju normą. No, trwa to już od bardzo dawna. W Poznaniu możemy sięgnąć do źródeł, bo przecież Sławomir Kmiecik, poznański dziennikarz, opracował dwa potężne tomy przemysłu pogardy, książki o tym, w jaki sposób ohydzany był Polakom prezydent Lech Kaczyński, a później także jego brat, ten jeden, czy jeszcze jeden, jak czasami obrzydliwie skandowano na manifestacjach. No ten proces, być można, indoktrynacji, oswajania z tego typu zachowaniami trwa już niestety od dawna i nie przypuszczam, żeby to się mogło w jakimś jednym momencie zatrzymać. Są takie chwile, kiedy rzeczywiście ta fala opada. Tak na pewno było po Smoleńsku. No, ale jak pamiętamy, trwało to ledwie kilka miesięcy.
Ona opadła, ale za chwilę później
wezbrała
niewiarygodną falę nienawiści. Myślę chociażby o tych performansach na krakowskim Przedmieściu, gdzie obrażano czy lżono ludzi po prostu modlących się, prawda? Tak, ta fala jakby przyszła wzmożona. Krzysztof Rzeszczyn, pan się zawodowo zajmował rewolucjami. Czy tego typu napięcia mogą budować taki niestabilny potencjał rewolucyjny w społeczeństwie, pańskim zdaniem? Czy powinniśmy się tym przejąć w takim kontekście zjawisk, które mogą przynieść jeszcze większą destabilizację państwa?
A czy rewolucyjny to może nie, ale jest to groźne dla demokracji, tak? Bo zasadą demokracji to jest różnorodność poglądów. No jeszcze w oświeceniu takim zasadniczym hasłem to było to, że nie zgadzam się z twoimi poglądami, no ale bronię twojego prawa do ich wygłaszania, tak? I teraz tego typu postawa, która się upowszechnia i w Polsce, i w tak zwanej Europie Zachodniej, no ona właściwie wolność słowa burzy, tak? Bo na przykład na Zachodzie mamy takie koncepcje takich stref bezpieczeństwa, tak? Safe space na niektórych uczelniach zachodnich. Co to oznacza? Że wykładowca wygłasza wykład, no i w pewnym momencie ktoś może jakoś tam zasygnalizować, podnieść kartkę i powiedzieć, ostrzec, tak, że te głoszone poglądy, one naruszają strefę bezpieczeństwa danej osoby, no i w związku z tym tenże wykładowca ma zamilknąć, tak, ma o tym nie mówić. I to jest w zasadzie taka cenzura słowa, cenzura myśli, wolności myśli, wolności badań. I tak samo jest tutaj, tak? Bo to nie chodzi, powiedzmy, w Polsce o to, że pojawiła się grupa bojówek czy grupa działaczy samorządowych, którzy w taki sposób, a nie inny zaprotestowali, ale tutaj chodzi o tą reakcję społeczną. Gdyby społeczeństwo to dojrzałe czy interesujące się polityką takie postawy, powiedzmy, skrytykowało, zdystansowało się od tego typu zachowania, to nie byłoby powtarzane, tak? A tutaj mamy do czynienia z taką aprobatą. To, co Donald Tusk wypowiadał na przykład o prezesie Narodowego Banku Polskiego, że się kilka osób się, powiedzmy, zbierze i wyprowadzi prezesa z gabinetu i tak będzie rozwiązany problem Narodowego Banku Polskiego, to jest wezwanie do bojówek i do niszczenia podstaw demokracji. I to jest, powiedzmy, tutaj niebezpieczne, tak?
Wiesław Ratajczak, faktycznie jest tak, że opozycja gra, bo nawet pojawiają się takie komentarze, dlaczego Donald Tusk może chodzić bez ochrony, no a Jarosław Kaczyński nie. No właśnie dlatego, że ta skala niechęci wobec Donalda Tuska ze strony jego opozycji, czyli zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, jest z pewnością o wiele niższa niż na odwrót, tak? I czy uważa pan, że ta teza, że zjednoczona opozycja, czy totalna opozycja, jak sama siebie nazywa, chce użyć właśnie takiego argumentu quasi przemocowego, czy ta teza się broni?
Być może jest to także rozpatrywane, to znaczy jeśli tradycyjna droga wyborów parlamentarnych nie przyniesie sukcesu temu obozowi politycznemu, to właśnie być może i takie pozaprawne środki, o których mówi pan przewodniczący Tusk, znajdą zastosowanie. No ja przyznaję, że słyszałem głos pana Siemoniaka, byłego ministra obrony narodowej, który z uśmiechem na ustach mówił o właśnie silnych ludziach, o krzepkich chłopcach, którzy przyjdą i to zrobią. No, to są tak ponure żarty, że mógłby sobie na nie pozwolić autor tanga Sławomir Mrożek w odniesieniu do Edka, jednego z bohaterów tego dramatu, ale nie poważni politycy. To naprawdę jest bardzo, bardzo poważna sprawa. Ja też myślę w kontekście tego konkretnego miejsca, Kórnika, w którym to się wydarzyło. To przecież nieduże miasto, w którym mam bardzo wielu przyjaciół i to jest miasto, które ma przecież przepiękną tradycję związaną i z nauką, bo przecież Instytut Dendrologii, Biblioteka Kórnicka, wspaniała działalność na wielu polach Fundacji Zakłady Kórnickie i tak dalej, i tak dalej. Wspominam o tym, żeby może na chwilę zdjąć odium z Kórnika, bo z tym chciałbym, żeby Kórnik był kojarzony. I teraz myślę sobie o
No
tym, jak
dobrze, że pan
to.
profesor to wspomniał, bo rzeczywiście od tygodnia Kórnik kojarzy się jako stolica polskiej chuliganerii politycznej, a te zacne instytucje i także
Zacnijmy
miejsca,
się.
zabytki jakby poszły na dalszy plan w tym momencie.
I to jest dla mnie zdumiewające także jako dla prowincjusza, który myśli sobie teraz o tym, że przecież ci ludzie będą się spotykać, no nie wiem czy w kościele, ale prawdopodobnie także w restauracji na słynnej Kórnickiej Promenadzie czy w Arboretum, czy na klatce schodowej i za każdym razem
No
żona
właśnie, i na sam
wspomnianego
koniec
profesora
chciałem zadać
usłyszy
to
jakieś
pytanie
inwektywy.
z zakresu psychologii politycznej. Co się waszym zdaniem takiego dzieje, że ludzie są w stanie, spokojni ludzie, normalni ludzie, ludzie często nawet powiedzmy nie mający, nie kierujący się w życiu codziennym taką agresją, nie przypisalibyśmy im nigdy tego. Co się dzieje, że nagle ta agresja wypływa? Krzysztof Brzechczyk, bardzo krótko już. Jaka
No tu
jest przyczyna?
na pewno media to napędzają taką agresję polityczną i to jakby i to jest i też takie zamykanie się w takich bańkach informacyjnych, tak? To prowadzi do tego, że ten poziom tolerancji no, jest coraz mniejszy na inne poglądy. I to dotyczy właśnie paradoksalnie opozycji, która no, odwołuje się do zasad
Czyli pan profesor
liberalizmu,
Krzysztof
lewicy.
Brzechczy wskazuje na media, a profesor Ratajczak, jakby na to pytanie pan odpowiedział? Jak to się dzieje, że spokojny, kulturalny sąsiad z sukcesem ekonomicznym, domek pod kurnikiem wybudował, nagle może, no tak się po prostu rzucić do kogoś, kto inaczej myśli? Z czego wynika ta nagła przemiana?
Tu oczywiście media mają swoją, w cudzysłów ujmując, zasługę, ale myślę, że też właśnie taka zmiana w sposobie uprawiania polityki, polityki, która nie jest aż dziś trudno używać tego arystotelesowskiego określenia, prawda? Trudno mówić o roztropnej trosce o wspólne dobro, tylko polityka staje się przestrzenią emocji i też taka gwałtowna polityzacja rozmaitych sfer życia, której doświadczamy no, także na polu zawodowym i w
Czyli
szkołach naukowych.
stawiałby pan taką hipotezę, że jak wszystko staje się polityką, no to nagle wszystko musimy przez te emocje po prostu
To
filtrować, tak?
niestety tak jest. No, obserwuję, czy w jakimś stopniu sam doświadczam tego, że kiedy spotykam się z ludźmi, których znam od dziesięcioleci, to właściwie jestem dla nich figurą moich poglądów politycznych czy moich wyborów politycznych. Ja staram się nigdy tak o spotkanym człowieku nie myśleć, ale mam wrażenie, że dla wielu osób, także uczestników tych zdarzeń, o których mówimy, drugi człowiek jest przede wszystkim reprezentantem pewnego obozu, pewnej nienawistnej mi siły politycznej. No to jest postawa, przepraszam, mocno to zabrzmi, ale to jest postawa bolszewicka w moim przekonaniu, kiedy do takich
No
wyłącznie
na pewno
wymiarów
daleka
sprowadzamy
jest, na
swoje
pewno
doświadczenie.
jest daleka przynajmniej od zasady różnorodności i
Dokładnie.
tego budowania, tego budowania powiedzmy społeczeństwa składającego się z wielokolorowej mozaiki, która jest charakterystyczna dla demokratycznej Europy. I w tym momencie zamykamy wątek Polski. Zostańcie Państwo z nami, przed nami część międzynarodowa naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak, Tygodnik Polityczny, ze mną Krzysztof Brzechczyn, Wiesław Ratajczak, a w części międzynarodowej chciałem się zapytać o wasz komentarz do wizyty lidera niemieckiej, w tym momencie opozycyjnej CDU, Friedricha Merca, który spotkał się z władzami Prawa i Sprawiedliwości. I bardzo ciekawa wypowiedź Friedricha Merca, cytuję: w przeszłości niewystarczająco słuchaliśmy ostrzeżeń z Polski o naszej zależności energetycznej od Rosji. Nord Stream 2 był błędem. Teraz naszym zadaniem jest jak najszybsze zminimalizowanie naszych zakupów rosyjskich paliw kopalnych. Nie możemy polegać na Rosji. Wsparcie Polski dla Ukrainy jest wzorowe. Teraz jest szybkie wdrożenie wymiany pierścieniowej, chodzi o wymianę broni z krajami, które przekazują starsze modele ze swoich zasobów Ukrainie, a w zamian mają otrzymać broń z Niemiec, i znalezienie rozwiązania, które będzie dobre dla wszystkich stron. Rekompensata sprzętowa za polskie dostawy czołgów na Ukrainę musi nastąpić teraz szybko, powiedział Friedrich Merz. To jest z jednej strony zdanie w opozycji do tego, co dzieje się w polityce niemieckiej Olafa Scholza i właśnie bardzo powolnym rekompensacie sprzętu za ten, który przekazaliśmy Ukrainie. Praktycznie ta rekompensata stoi w miejscu, ale także wydaje się, że bicie się w piersi, bo przecież CDU z Angelą Merkel bez praktycznie sprzeciwu przyjmowało i Nord Stream 1, później Nord Stream 2, to bicie się w piersi Merca jest znaczące. Chciałem was zapytać, czy uważacie, że jest to taki trochę zwrot pod koniunkturę polityczną w samych Niemczech i próba przygotowania się na odbicie władzy u bardzo, bardzo słabej koalicji SPD i bardzo słabego, chyba najsłabszego w ostatnich dziesięcioleciach kanclerza, jakim jest Olaf Scholz? Czy też może chodzi o pewną zmianę strategiczną? Być może CDU chciałoby zamienić Platformę Obywatelską, z którą współpracuje zresztą w Europie, w grupie IPL, na Prawo i Sprawiedliwość. Ta gra może być wielowątkowa. Wiesław Ratajczak.
Myślę, że to jest właśnie wielowątkowa gra i o wielu perspektywach tutaj chyba trzeba myśleć. Nie sądzę, żeby szef CDU myślał o zmianie rządu w Niemczech w bliskiej perspektywie. Takich ruchów nie widzę, choć rzeczywiście obecny kanclerz jest, łagodnie mówiąc, nie najlepiej oceniany. Jednak też to jest inna kultura polityczna, zwłaszcza w tak trudnym okresie nikt chyba nie będzie starał się rozchwiać tego układu rządzącego. Zresztą no, nawiązując poniekąd do poprzedniej części naszej rozmowy, jakże łagodnie ta krytyka wobec urzędującego kanclerza jest formułowana w sprawie, o której mówił pan redaktor, w sprawie wymiany czołgów między Niemcami a Polską. Znaczy, zwrócił się szef opozycji z prośbą do niemieckiego rządu. Dotrzymajcie proszę słowa danego Polsce. To język, którego w debacie polskiej między opozycją a rządzącymi raczej nie usłyszymy. Mówię to tak pół żartem, pół serio. Natomiast myślę, że to, co robi obecny przewodniczący CDU, to jest początek takiego długiego marszu. To znaczy, rzeczywiście partia jest w głębokim kryzysie. Trzeba ten i autorytet CDU, CSU w społeczeństwie niemieckim odbudowywać i też jakąś wewnętrzne przekonanie o tym, że polityka realizowana przez te ugrupowania jest polityką dobrze służącą Niemcom i Europie. Myślę też, że chciałbym przynajmniej, żeby tak było i tu może w jakim stopniu zgadzam się z panem redaktorem, że Merz myśli o tym, że CDU musi powrócić w jakimś przynajmniej stopniu do korzeni, że to nie może być bezideowa partia środka. I wtedy rzeczywiście koalicje z takimi ugrupowaniami, które mówią o swojej bezideowości, jak Platforma Obywatelska, no pewnie byłyby już znacznie trudniejsze niż do tej pory. Myślę, że to, no chciałbym przynajmniej, żeby tak było, że te partie przestaną być chadeckimi wyłącznie z nazwy czy z tradycji historycznej.
Jak na tą wizytę patrzy Krzysztof Brzechczyk?
No, ja bym tej wizyty jednak nie przeceniał, szczególnie ich wyników tej wizyty w polityce międzynarodowej, dlatego że Niemcy czy niemiecka klasa polityczna ma jednak dość ograniczone pole manewru, a to z tego powodu, że tutaj chciałbym się powołać na takie badania Europejskiej Rady Stosunków Międzynarodowych i ona opublikowała wyniki sondażu przeprowadzonego w 10 europejskich krajach i tam pytano mianowicie, czy oni są za pokojem na Ukrainie, za cenę ustępstw terytorialnych państwa ukraińskiego, czy też za sprawiedliwością. I na przykład 49% Niemców opowiadało się w tej ankiecie za pokojem, za cenę ustępstw terytorialnych, czyli właściwie no, poważna większość, tak? Jeżeli ten oczywiście ranking, ten sondaż jest prawdziwy czy wiarygodny, no to jednak poważna większość społeczeństwa niemieckiego no, popiera taką politykę obecnego kanclerza, takiego właśnie popierania Ukrainy, ale takiego nie do końca, liczenia się na to, co zrobi Putin i właściwie obawiania się wprowadzania bardziej dotkliwszych sankcji ekonomicznych, które też no, w jakiś sposób mają znaczenie.
A co do takiego zwrotu politycznego, czy myśli pan profesor, że Friedrich Merz mógłby zamienić PO na PiS jako ewentualnego koalicjanta w przebudowie Europy w przyszłości?
No to też nie, no bo to jest poważna decyzja, dlatego że za tym szły pewne konsekwencje i decyzje gospodarcze. Tak? Przypomnijmy sobie choćby te słynne słowa Rafała Trzaskowskiego, po co nam centralny port lotniczy, skoro mamy lotnisko w Berlinie. Tak? Czyli tutaj gdyby...
No ale wie pan, co się mogło zmienić przy braku lotniska przesiadkowego w Moskwie w przyszłości, bo raczej trudno powiedzieć, żeby hub moskiewski, który też część klientów na Daleki Wschód dowoził, może ta Warszawa się zacznie inaczej opłacać Niemcom, może tak trzeba na to spojrzeć.
No ale to by wymagało znów reorientacji w polityce zagranicznej z Niemcami, tak? A to jest no już trochę taka grubsza sprawa i to tak nie, tam właściwie większość tej klasy politycznej niemieckiej jest uwikłana w różnego rodzaju spółki i relacje z Niemcami. To jest nie tylko przykład Schrödera. Tak więc tutaj, no i też za tym powinny iść no, zmiana relacji czy stosunków Unii Europejskiej, instytucji Unii Europejskiej do wobec Polski. I teraz tego, co wiadomo, tak, no to właściwie te rozmowy dotyczyły trzech kwestii, czyli polityki Niemiec wobec Ukrainy. I tutaj zgodzono się, że jednak rząd niemiecki powinien być bardziej aktywny. Druga kwestia dotyczyła reparacji. To tutaj oczywiście, no nie oczywiście, ale Metz odrzucił roszczenia Polski. No i trzecia kwestia dotyczyła relacji Polski i różnych instytucji Unii Europejskiej. No i tutaj Metz się właściwie z tego wycofał i on stwierdził, powtórzył banał, że na te relacje Niemcy nie mają wpływu, tak? Chociaż one politycy niemieccy w tych różnych instytucjach zasiadają, tak? I jak Ursula von der Leyen.
I tutaj dochodzimy do, słuchajcie, do takiego pytania, które no, muszę postawić. Czy gdyby, zgadzam się, któryś z was powiedział, że raczej nie ma szans na to, by szybko CDU powróciła do władzy, to raczej musiałby się któryś z koalicjantów SPD odwrócić od SPD. Jak wiemy, w tym Niemcy są raczej stabilni w takich koalicjach, ale gdyby wyobrazić sobie sytuację nagle takiej zmiany, to czy faktycznie rząd pod klancerzem CDU działałby inaczej niż Olaf Scholz?
No ale rząd CDU był kontynuacją rządów Merkel, tak?
No właśnie.
Merkel była odpowiedzialna za Nord Stream 1, Nord Stream 2.
To pytanie wydaje się być bardzo zasadne, no bo skoro teraz ten główny projekt pozyskiwania taniej energii przez Niemców zostaje przez Friedricha Merca odrzucony, no to należy postawić pytanie, czy to jest tylko taka trochę gra na zwłokę, czy to mogłoby być, czy to jest rzeczywiście jakiś ewentualny punkt zwrotny. Wiesław Ratajczak, jak pan profesor na to patrzy?
No niestety obawiam się, że to nie jest punkt zwrotny, że no, też kiedy patrzymy na te deklaracje, które dotyczą Nord Stream 1, Nord Stream 2, czy też zmiany polityki energetycznej, to one nie są przecież jakoś bardzo wyraźne, konkretne. Nie mówi się o tym, że tak, te instalacje trzeba trwale zniszczyć, by one nigdy więcej do podobnego szantażu nie posłużyły, że należy rozwijać poza zielonymi źródłami także na przykład energetykę atomową, żeby jak najszybciej Europa i jak najtrwalej uniezależniła się od surowców rosyjskich. To jednak ciągle jest gra na czas, gra z myślą o tym, że sytuacja na wschodzie Europy w pewnym momencie się uspokoi, być może pod jakimiś warunkami, ale jednak powrócą dawne kontakty gospodarcze między Niemcami a Rosją. No, powiedzieć można, że w pewnym sensie geopolityki, geografii, gospodarki no, zmienić się nie da, a zwłaszcza nie można tego
o,
zrobić.
O, jakim determinizmem pan profesor tutaj teraz nam postraszył nas, nawet powiedziałbym, bo ten determinizm staramy się przecież jakoś przezwyciężać geopolitycznie. No oby tak nie było. Krzysztof Brzeszczyn, ostatnie pytanie w tej serii. Tam pan też to wywołał, tam padły kwestie reparacyjne. Też jako historyk, czy mógłby pan krótko skomentować tą sprawę? Czy ona w ogóle ma jakiekolwiek szanse powodzenia?
No to właściwie no, mało jest takich przypadków, tak, reparacji udanych, które byłyby zrealizowane. Podobne roszczenia wobec Niemiec wysuwała, czy wysuwa Grecja, Włochy. No mamy przykłady takie historyczne, tak, sprawiedliwości dziejowej, której się domagają narody, państwa afrykańskie za kolonializm, czy powiedzmy Indianie Ameryki Północnej za białe osadnictwo. No i tutaj, gdyby się w taką narrację ubrać, no to tutaj może byłyby jakieś szanse, tak, ale jest to, ja bym powiedział, taki głównie taki argument no, moralny, tak.
I z tym pytaniem na krótko wracam jeszcze do, już na bardzo krótko do Wiesława Ratajczaka. Jak pan patrzy na te kwestie reparacyjne?
No, oczywiście Niemcy realizowały i realizują nadal odszkodowawcze świadczenia wobec krajów przez nich poszkodowanych. Ten przykład afrykański chociażby z ostatniego roku bodaj, prawda? No, też świadczy o tym, że to nie jest zamknięta sprawa. No, myślę, że warto wziąć pod uwagę to, o czym w kończącym się tygodniu mówił profesor Musiał, wskazując na drogę prawną, taką indywidualną dotyczącą reparacji. To znaczy wszyscy ci, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych, choć zabrzmi to straszliwie, co powiem, zginęli zgodnie z literą prawa państwa niemieckiego i, jak wskazuje profesor Musiał, możliwa jest droga rehabilitacji sądowej, za którą idzie oczywiście droga odszkodowawcza. To jest bardzo długi proces, bardzo skomplikowany, ale w momencie, kiedy choćby kilka tego typu spraw przeprowadzi się przez sądy niemieckie, może to wywołać ogromną lawinę roszczeń ze strony rodzin polskich ofiar niemieckich obozów zagłady i innych form eksterminacji narodu polskiego. Także są tutaj różne drogi prawne, to jest zaklęcie powtarzane przez polityków niemieckich, że nie ma możliwości prawnej rozwiązania tej kwestii, ale wcale tak nie jest. Są różne możliwości i różne podstawy prawne do roszczeń, które niekoniecznie muszą mieć charakter reparacyjny, mogą mieć również charakter odszkodowawczy.
I tak, w tym momencie postawmy kropkę, a my przechodzimy w trzeciej części jeszcze raz do spraw europejskich. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny, Cezary Kościelniak, wraz ze mną Wiesław Ratajczak i Krzysztof Brzechczyn. A w ostatniej części chciałbym Was zapytać, skąd się bierze brak poparcia intelektualistów zachodnich dla Ukrainy, a wręcz nawet coraz mniej skrywana taka, powiedziałbym, estyma wobec Rosji i próba dodawania pewnych imperialnych uprawnień czy tłumaczenia tych imperialnych dążeń Rosji jako coś, co w sumie powinno być może nawet czymś naturalnym, czymś, na co trzeba pozwolić. Myślę nie tylko o słynnym liście intelektualistów niemieckich, o nim rozmawialiśmy, ale o pewnej atmosferze, której nie da się ukryć jeżdżąc i rozmawiając z kolegami intelektualistami, profesorami na Zachodzie. Właśnie jedną z takich doświadczeń przywozi nam profesor Krzysztof Brzechczyn. Bardzo proszę.
No właśnie, ja byłem we Włoszech, a konkretnie na Sycylii, no i tam się spotykałem z różnymi osobami, które powiedzmy pracują na uniwersytetach włoskich, no i to rozmawiałem z nimi na temat kwestii ukraińskiej, no i powiedzmy odwrotnie niż w Polsce, to tam powiedzmy przynajmniej te osoby, z którymi rozmawiałem, no to z dość dużą rezerwą odnosiły się do do kwestii pomocy Ukrainie i to też było widoczne w tej przestrzeni publicznej. No, we Włoszech byłem 2 tygodnie, no i właściwie w 2 miejscach chyba widziałem tylko flagi ukraińskie. I to ma odzwierciedlenie też w sondażach społecznych. Tutaj się powoływałem na właśnie sondaż Europejskiej Rady Stosunków Międzynarodowych przeprowadzony w 10 europejskich krajach. No i właśnie na pytanie, czy oni są za pokojem, czy nawet za cenę ustępstw terytorialnych Ukrainy, czy też za sprawiedliwością, to na przykład społeczeństwo Włoch opowiedziało w 52% opowiedziało się za pokojem kosztem sprawiedliwości. I tylko Polska opowiedziała się w tym sondażu za jednak sprawiedliwością, a kosztem pokoju. No i czy tak się rozmawia tymi różnymi.
No właśnie, ale jak się rozmawia, to skąd z pańskim zdaniem bierze się to. To takie prorosyjskie myślenie. Czy do intelektualistów Zachodu nie przemawiają te straszliwe obrazy zbrodni, których Rosjanie dokonują? Czy to nie jest pewną kartą przetargową, szczególnie w epoce obrazów, w której teraz żyjemy?
No, to znaczy ludzie o takiej orientacji lewicowej, no to oni odwołują się do takiej zasady symetryzmu, czyli Rosja nie jest wcale gorsza od NATO, Stany Zjednoczone też dokonywały interwencji, też dokonywały, rozpoczynały wojny, no wojna na Bliskim Wschodzie w 2002 roku. I tutaj jest taki swoisty symetryzm, który osłabia tą solidarność z Ukrainą. I to jest po stronie...
Ale wojna, gdyby wejść tą polemikę, to jednak wojna w Iraku no, nie polegała na wysyłaniu dzieci w głąb, no nie wiem czego, Stanów Zjednoczonych, nie polegała na niszczeniu, na mordowaniu cywili, nie polegała na mordowaniu ludzi w szpitalach, nie polegała na torturach ludności cywilnej. No mimo wszystko, zachowując, gdyby nawet przyjąć to na narrację, zachowując wszystkie proporcje, no nie da się jednak tego porównać.
No tak, ale to już wymaga powiedzmy głębszej polemiki, głębszej dyskusji, a na poziomie takim właśnie medialnym, no to te takie podejście symetryczne, ono jest atrakcyjne, tak? To znaczy, to jak w przypadku Włoch, no to jeszcze wynika powiedzmy z wpływów włoskiej partii komunistycznej, która no ona się trochę jakby od Moskwy w latach 70. dystansowała, była taką partią, wtedy się mówiło o eurokomunizmie, ale ten dystans do Moskwy oznaczał też krytykę NATO i Stanów Zjednoczonych.
Sytuacja, no nie tylko Włoch, ale i głowy, tak, ale i głowy tak, Kościoła. No przypomnijmy sobie tam wypowiedź Franciszka oszczekującym NATO, to jak najbardziej pasuje do tej komunistycznej narracji, prawda?
Tak, i ta partia właściwie już nie wiem, czy nie istnieje, ale nie ma już takich wpływów, no ale ten styl myślenia pozostaje. Drugi pogląd, czy drugie źródło, to jest geopolityka. Pewne takie poglądy geopolityczne, które zyskują, powiedzmy, uznanie w kręgach prawicowych, tak? Czyli tutaj oznacza to, że no, są pewne kraje silniejsze, słabsze, no i w tym realizmie geopolitycznym no, trzeba uznać to, że ten większy może więcej i kosztem słabszego, tak? I tak samo jak Stany Zjednoczone w latach 60. spowodowały kryzys kubański.
Ale znów można by zadać retoryczne pytanie, czy to myślenie nie doprowadzi do nowego 1938, kiedy to właśnie silniejsi zgodzili się tak naprawdę na to, co zaowocowało, tak trzeba by to powiedzieć, Anschlussem Czechosłowacji. Wiesław Ratajczak, może za mocno oskarżycielsko stawiamy tę sprawę, może sprawa jest prostsza. Im dalej od Ukrainy, tym mniejsze wyczucie spraw. Dla nas to jest trochę walka o być i nie być, dla nas w Polsce, a dla ludzi na Zachodzie może to jest po prostu jakiś konflikt regionalny, jakich wiele. Może tym trzeba by szukać tej postawy intelektualistów zachodnich.
Myślę, że sytuacja we Włoszech jest nieco bardziej skomplikowana, niż mogło to by wynikać z naszej rozmowy. Patrzę chociażby na to, jak ona ewoluowała w przypadku premiera, który już niestety przestaje ten urząd pełnić. Myślę o Mario Draghim, który do Moskwy wybierał się niecały tydzień przed inwazją. Wtedy były plany, by spotkać się z Władimirem Putinem i zwiększyć dostawy gazu. I po takim okresie niezdecydowania w pierwszych tygodniach wojny Włochy jednak bardzo wyraźnie stanęły po stronie koalicji, którą poprowadziły Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Była przecież wizyta bardzo tak celebrowana i z poważnymi następstwami, wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Rzymie. Także myślę, że tu zapewne nie jest to przesądzone, ale w jakimś stopniu Włosi starają się na tyle, na ile to jest w tych warunkach politycznych i gospodarczych możliwe, zmienić sojusz. A co do elit, które miejmy nadzieję nie mają tych elit, powiedzmy, mających się za opiniotwórcze, ale niekoniecznie muszą mieć bezpośredni wpływ na decyzje polityków. Myślę, że no tu wiele trzeba wziąć pod uwagę, ale no pewnie to są najprostsze też, czyli no po prostu to, że dyplomacja rosyjska, to słowo dyplomacja biorę w cudzysłów, no bardzo skutecznie potrafi pozyskiwać ludzi, także ludzi kultury, ludzi nauki, poprzez rozmaite fundacje. Wcale nie musi być przekonany, obdarowywany o tym, że dostaje pieniądze
silna,
krwawe,
inwestycja,
ale...
silna inwestycja, soft power. Krzysztof, czy to jest zatem spór, zgodzi się pan z Wiesławem Ratajczakiem, że to jest taki spór elity versus normalni ludzie, czyli normalni ludzie bardziej tutaj właśnie byliby skłonni do jakiegoś takiego bardziej racjonalnego, rozsądnego patrzenia na tą rzeczywistość, a te elity no, idą inną jakąś drogą, jak pan to widzi?
No właśnie nie, no ci normalni ludzie no to popierają, znaczy nie popierają Ukrainy w takim stopniu jak klasa polityczna czy członkowie no, tych głównych partii politycznych, tak, które rządziły we Włoszech. Z czego to wynika? No to wynika też z odmiennego doświadczenia historycznego. No nie mamy, nie żyjemy w globalnym świecie, w którym niezależnie od tego, w jakim miejscu tego świata się znajdziemy, no to każdy będzie miał taki sam ogląd na różne sprawy, tak? Tutaj jakby jest to w przysłowie koszula bliższa ciału, tak? Czyli to doświadczenie krajów Europy Środkowej, Europy Wschodniej mówi nam, czy podpowiada nam, żeby Ukrainie podpowiadać, pomagać, tak? A z kolei doświadczenie krajów Europy Zachodniej, Włoch, Francji, Hiszpanii, no jest trochę inne i z tym się trzeba pogodzić, tak? Może nie pogodzić, ale to trzeba przyjąć za pewien punkt wyjścia, no i w taki sposób.
Słuchajcie, i ostatnie pytanie w tej serii, ostatnie pytanie w tej serii, bo trochę zaskakuje mnie, że polscy intelektualiści nie próbują trochę wejść w spór z tymi kolegami na Zachodzie. Niektórzy, nie chcę tu wymieniać nazwisk, ale mają publikacje czy w Guardianie, czy w jakichś znaczących mediach zachodnich, niemieckich, brytyjskich, francuskich i nie słychać, żebyśmy chcieli jakoś wejść w polemikę. Z czego to wynika, Wiesław Ratajczak?
Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Być może z tego, że jesteśmy tak mocno zaangażowani w to, co dzieje się w Polsce i pomoc, którą realizuje Polska, że brakuje czasu na to, żeby przekonywać innych. Być może w to także powinny się zaangażować jakieś instytucje, ale też nieco polemizując z panem profesorem, być może to jest też tak, że ta postawa wobec Ukrainy jest zróżnicowana geograficznie. Przyznaję, że spędziłem kilka naście dni w północnych Włoszech i flagi ukraińskie spotykałem po prostu wszędzie. Tak się też złożyło, że idąc na niedzielną mszę świętą trafiłem na liturgię po ukraińsku. No, okazało się, że od paru tygodni właśnie lokalna wspólnota parafialna przyjmuje uchodźców, nie tylko udostępniając im świątynię, ale także w ogromnym stopniu pomagając. Więc no, także na wszystkich lotniskach we Włoszech i na większych dworcach widziałem punkty recepcyjne. No, pewnie jest to zróżnicowane, trudno to dokładnie zbadać. Wydaje mi się, że oczywiście są tacy, którzy chcieliby, żeby sytuacja była taka jak dawniej, jak sprzed wybuchu wojny, ale są też tacy, którzy są świadomi tego.
Słuchajcie, musimy zmierzać do końca. No, ciekawa dyskusja nam się otwiera i jak to zwykle w naszym programie jest, ona się otwiera zawsze pod koniec wątku, ale na sam koniec, bo jest to już program zamykający sezon polityczny, przed nami miesiąc wakacji, ale na sam koniec, co polecacie na wakacje, szczególnie naszym słuchaczom? Wiesław Ratajczak.
No ja przyznaję, że dzisiaj starocie, bo 28 lipca minęła kolejna rocznica śmierci Zbigniewa Herberta i sięgnąłem po długo odkładaną lekturę. Wielka monografia, wielka objętościowa monografia Andrzeja Franaszka ukazała się w roku 2018. Ale no, nie tylko ze względu na jej objętość czekałem na stosowniejszą porę. To bardzo dobra książka i warto przypomnieć sobie, kim był i kim, mam nadzieję, jest nadal Zbigniew Herbert dla polskich czytelników, nie tylko polskich, bo wiem, że na przykład jest czytany także we Włoszech, że ukazują się tłumaczenia, nie tylko tych
Czyli
esejów.
Na wakacje tomik Zbigniewa Herberta, świetne polecenie. A Krzysztof Brzechczyn, co poleci naszym słuchaczom, by wzięli z sobą na wakacje?
Ja bym polecił jeszcze większą starość, to znaczy taki esej, czy zbiór esejów pod tytułem Diagnozy, esej o fizjologii społecznej, autorstwa Gustave Thibon. Jest to taki francuski katolicki myśliciel, a przedwojenny, a książka została wydana po raz pierwszy w 1942 roku. Dwa lata temu została przetłumaczona na język polski i wydana przez wydawnictwo Dębogóra. Tak więc można na stronie.
Bardzo Wam dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj profesor Krzysztof Brzechczyn. Bardzo dziękuję.
Dziękuję Państwu.
Dobranoc. I profesor Wiesław Ratajczak.
Dziękuję bardzo. Dobranoc. No i życzę wakacyjnego oddechu w tych trudnych czasach.
Ja się Państwu kłaniam, dziękując za ten rok spotkań. Życzę Państwu dobrych wakacji i do zobaczenia już we wrześniu w naszym magazynie. Kłaniam się nisko. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.